Lekcja szósta, 9 maja. Dlaczego interpretacja Biblii jest konieczna? Sobota po południu, 2 maja. Tekst pamięciowy, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków 11, 6. Czytanie Biblii jest jednoznaczne z jej interpretowaniem. Ale jak to czynić? Jakich zasad powinniśmy przy tym przestrzegać? Jak mamy podchodzić do różnego rodzaju pism, jakie znajdujemy w Biblii? Na przykład, jak ustalić, czy dany fragment tekstu, który czytamy, jest przypowieścią, symbolicznym proroczym snem czy historycznym sprawozdaniem? Już sama ta ważna decyzja co do kontekstu Pisma Świętego wymaga interpretacji. Czasami niektórzy używają Biblii jako boskiej wyroczni. Otwierają Pismo Święte na chybił trafił i, nie patrząc na otwartą stronę, wskazują palcem werset, który ma im dostarczyć potrzebnej życiowej wskazówki. Jednak takie przypadkowe łączenie wersetów biblijnych może doprowadzić do bardzo dziwnych oraz błędnych wniosków. Otóż pewna kobieta, której mąż odszedł do innej kobiety, znalazła pocieszenie, gdy przypadkowo natrafiła na następujący fragment Pisma Świętego i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 15. Przeczytawszy ten werset, doszła do przekonania, że jej mąż pokłóci się z kochanką i wróci do prawowitej żony. Ponieważ werset wyrwany z biblijnego kontekstu może stać się pretekstem dla czyichś działań czy poglądów, musimy więc pamiętać o tym, by nie tylko czytać Biblię, ale także prawidłowo ją interpretować. Niedziela, 3 maja. Założenia. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 24, 36-45. Co sprawiło, że uczniowie Jezusa, którzy dość dobrze znali Pismo Święte, nie mogli zrozumieć prawdziwego znaczenia Słowa Bożego, choć wydarzenia przepowiedziane w nim rozgrywały się przed ich oczami. Ewangelia Łukasza 24, 36-45. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Nikt nie podchodzi do tekstu Pisma Świętego z pustym umysłem. Każdy czytelnik i każdy badacz Pisma Świętego podchodzi do Biblii z określoną historią i osobistym doświadczeniem, które nieuchronnie wpływają na proces interpretacji. Nawet uczniowie Jezusa mieli własne szczególne poglądy w kwestii tego, kim ma być Mesjasz i czego ma dokonać. Były to poglądy wyrobione przez przekonania panujące w społeczeństwie tamtych czasów. Owe silne przekonania nie pozwalały uczniom lepiej zrozumieć tekstu biblijnego, co wyjaśnia, dlaczego tak często nie pojmowali Jezusa i wydarzeń związanych z Jego życiem, Jego śmiercią i Jego zmartwychwstaniem. Gdy przystępujemy do interpretowania Biblii, wszyscy mamy rozmaite wierzenia dotyczące świata, rzeczy ostatecznych czy Boga, które kiedyś zaakceptowaliśmy świadomie lub nieświadomie. Nikt nie podchodzi do tekstu biblijnego z zupełnie czystym umysłem. Jeśli na przykład czyjś światopogląd kategorycznie wyklucza wszelkie nadprzyrodzone interwencje Boga, to osoba ta nie będzie czytać ani rozumieć Pisma Świętego jako prawdziwego i wiarygodnego opisu boskich dokonań w historii świata, ale będzie je interpretowała inaczej niż ktoś, kto akceptuje istnienie nadprzyrodzonej rzeczywistości. Interpretatorzy Biblii nie mogą zupełnie wyzbyć się swojej przeszłości, doświadczeń, wpojonych im poglądów oraz z góry zakładanych spostrzeżeń i opinii. Nie możemy zatem osiągnąć całkowitej neutralności czy absolutnej bezstronności. Studiowanie Biblii i teologiczne rozmyślenia zawsze odbywają się na tle założeń co do natury świata i natury Boga. Jednak dobra nowina jest taka, że Duch Święty może otworzyć nasz umysł na nowe rzeczy i skorygować nasze niewłaściwe założenia, gdy czytamy słowa Pisma Świętego, zachowując szczerość serca. Biblia raz po raz potwierdza, że ludzie o różnym pochodzeniu byli w stanie prawidłowo zrozumieć Słowo Boże i że Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. Jakie są Twoje założenia co do natury świata? W jaki sposób możesz je podporządkować całkowicie Słowu Bożemu, aby to ono kształtowało Twoje poglądy tak, by były zgodne z rzeczywistością nauczaną w Biblii? Poniedziałek, 4 maja. Przekład i interpretacja Pisma Świętego. Biblia została napisana w starożytnych językach, Stary Testament w przeważającej części po hebrajsku z kilkoma fragmentami po aramejsku, a Nowy Testament po grecku koine. Większość mieszkańców świata nie zna obecnie tych języków, nie mówi nimi ani nie potrafi czytać tekstów w tych językach. Stąd Biblia musi być tłumaczona na współczesne języki. Ale jak każdy doświadczony tłumacz wie, każde tłumaczenie wymaga pewnego rodzaju interpretacji. Niektóre słowa w danym języku nie mają dokładnych odpowiedników w innych językach. Sztuka i umiejętność starannego przekładu, a zatem także interpretowania tekstu jest nazywana hermeneutyką. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12, 10, 14, 26, Ewangelia Jana 1. 41, 9, 7, Dzieje Apostolskie 9, 36, Ewangelia Łukasza 24, 27. We wszystkich tych fragmentach Nowego Testamentu mamy do czynienia z kwestią interpretowania i przekładu. W Ewangelia Łukasza 24, 27 czytamy, że Jezus musiał nawet objaśniać znaczenie Pisma Świętego swoim uczniom. Jak świadczy to o znaczeniu interpretacji Biblii? Pierwszy list do Koryntian 12, 10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Pierwszy list do Koryntian 14, 26. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką? Inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Ewangelia Jana 1, 41. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy, Chrystusa. Ewangelia Jana 9, 7. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Dzieje Apostolskie 9, 36. A w Jopie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Ewangelia Łukasza 24, 27. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Greckie słowo hermeneuinus nie przekładać tłumaczyć, stąd polskie słowo hermeneutyka interpretacja biblijna, pochodzi od imienia Hermes, greckiego boga. Hermesa uważano za posłańca bogów odpowiedzialnego między innymi za tłumaczenie boskich przesłań na język ludzi. Najistotniejszą kwestią dla nas w dziedzinie hermeneutyki jest to, że jeśli nie potrafimy czytać i rozumieć Biblii w oryginalnych językach, to mamy do niej dostęp tylko w postaci przekładów. Na szczęście wiele przekładów całkiem solidnie oddaje oryginalne znaczenie biblijnego tekstu. Nie musimy znać biblijnych języków, by zrozumieć najważniejsze prawdy objawione w Piśmie Świętym, choć oczywiście posiadanie takiej wiedzy językoznawczej może być bardzo przydatne. Jednak nawet jeśli mamy do dyspozycji dobre przekłady Biblii, konieczna jest także właściwa interpretacja owego tekstu, jak przekonuje nas Ewangelia Łukasza 24:27. To jest kluczowe zadanie hermeneutyki, właściwie przekazać znaczenie tekstu biblijnego i pomóc nam zrozumieć, jak powinniśmy zastosować w naszym życiu naukę zawartą w tym tekście. Jak wskazuje powyższy werset z Ewangelii Łukasza, Jezus to właśnie czynił dla swoich wyznawców. Wyobraź sobie, jakim przeżyciem było słyszeć interpretację przesłania Biblii z ust samego Chrystusa. Wielu ludzi ma dostęp do rozmaitych przekładów Biblii, ale znacząca część ludzkości niestety ma do dyspozycji tylko jeden czy dwa przekłady w zrozumiałym dla siebie języku. Jednak bez względu na to, jak wiele i jak dobrych przekładów Pisma Świętego masz do dyspozycji, dlaczego ważne jest to, by podchodzić do studiowania Słowa Bożego z modlitwą i gotowością do posłuszeństwa temu, czego naucza owo Słowo? Wtorek, 5 maja. Biblia i kultura. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 17:16-32. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że apostoł Paweł starał się głosić przesłanie Ewangelii w nowym kontekście, w kulturze przesiąkniętej grecką filozofią. Jak różne środowisko kulturowe wpływa na sposób, w jaki oceniamy znaczenie poszczególnych poglądów religijnych. Dzieje Apostolskie 17:16-32. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy, chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano, nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. Znajomość tła kulturowego starożytnego Bliskiego Wschodu pomaga zrozumieć niektóre fragmenty Biblii. Na przykład hebrajska kultura przypisywała człowiekowi odpowiedzialność za czyny, których nie popełnił, ale do ich popełnienia dopuścił. Dlatego natchnieni autorzy Pisma Świętego powszechnie przypisują Bogu aktywne uczestniczenie w czynach, o których z punktu widzenia kultury Zachodu powiedzielibyśmy, iż Bóg jedynie do nich dopuścił, jak na przykład do spotęgowania uporu Faraona. Kwestia kultury nasuwa także pewne ważne pytania hermeneutyczne. Czy Biblia jest uwarunkowana kulturowo, a więc ma zastosowanie tylko do tej kultury, w której powstała? A może raczej Boże przesłanie przekazane w określonej kulturze wykracza poza tę kulturę i przemawia do wszystkich ludzi? Co się dzieje, gdy ktoś czyni swoje kulturowe doświadczenie podstawą i papierkiem lakmusowym interpretacji Pisma Świętego? W Dzieje Apostolskie 17:26 apostoł Paweł ukazuje ciekawe spojrzenie na rzeczywistość, które jest często przeoczane podczas czytania tego wersetu. Stwierdza mianowicie, że Bóg wywiódł nas wszystkich z jednej krwi. Biblia Gdańska, choć pod względem kulturowym znacząco się różnimy, z biblijnego punktu widzenia istnieje więź łącząca wszystkich ludzi pomimo ich kulturowych różnic, a to dlatego, że Bóg jest stwórcą całej ludzkości. Nasza grzeszność i potrzeba zbawienia nie są ograniczone kulturowo. Wszyscy potrzebujemy zbawienia danego nam przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Choć Bóg przemawiał bezpośrednio do określonych minionych pokoleń, dopilnował, by przyszłe pokolenia, czytając Słowo Boże, mogły zrozumieć prawdy wykraczające poza lokalny i ograniczony kontekst, w którym powstał tekst Biblii. Dla porównania pomyśl o pewnych elementach algebry, które jako pierwszy wprowadził perski matematyk w IX wieku naszej ery w Bagdadzie. Czy to znaczy, że prawdy i zasady tej dziedziny matematyki są ograniczone tylko do tamtego czasu i miejsca? Oczywiście, że nie. Tak samo jest z prawdami Słowa Bożego. Choć Biblia została napisana dawno temu w kulturze bardzo odmiennej od naszej, prawdy, które zawiera, obowiązują nas tak samo, jak obowiązywały pierwotnych jej adresatów. Środa, 6 maja. Nasza grzeszna i upadła natura. Przeczytaj Ewangelia Jana 9:39-41, Ewangelia Jana 12:42-43. Co powstrzymywało ludzi wymienionych w tych fragmentach Ewangelii Jana przed przyjęciem prawdy zawartej w biblijnym przesłaniu? Jakie ostrzeżenie dla nas jest zawarte w tych przykładach? Ewangelia Jana 9:39-41. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a ze teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Ewangelia Jana 12:42-43. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi, umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Łatwo jest kpić z przywódców religijnych, którzy odrzucili Jezusa, mimo iż mieli tak wyraźne dowody Jego mesjańskiej misji. Jednak my także musimy być ostrożni, by nie zajmować podobnej postawy wobec Jego słowa. Nie ma wątpliwości, że grzech radykalnie zmienił, rozerwał i zniszczył naszą więź z Bogiem. Grzech odcisnął piętno na całej naszej ludzkiej egzystencji. Wywarł także wpływ na naszą zdolność interpretowania Pisma Świętego. Nie chodzi jedynie o to, że ludzki proces myślenia łatwo ulega grzesznemu wypaczeniu, ale że nasz umysł i nasze myśli zostały zdeprawowane przez grzech, wskutek czego stały się zamknięte na Bożą prawdę. W naszym myśleniu wypaczenie to przejawia się pychą, oszukiwaniem samego siebie, zwątpieniem, wyobcowaniem i nieposłuszeństwem. Pyszny człowiek wywyższa się nad Boga i Jego słowo. Jest tak dlatego, że pycha prowadzi interpretatora do nadmiernego wywyższania ludzkiego rozumu jako ostatecznej miary prawdy, i to nawet prawdy biblijnej. Taka postawa pomniejsza Boży autorytet Pisma Świętego. Niektórzy ludzie są skłonni słuchać tylko tych poglądów, które wydają się im atrakcyjne, nawet jeśli są sprzeczne z objawioną wolą Boga. Bóg ostrzegł nas przed niebezpieczeństwem oszukiwania samego siebie. Zobacz Dzieje Apostolskie 3:17. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Grzech powoduje także zwątpienie, wskutek którego jesteśmy chwiejni i skłonni nie wierzyć Słowu Bożemu. Gdy pielęgnujemy wątpliwości, interpretacja tekstu biblijnego nigdy nie doprowadzi do pewności. Zamiast tego zwątpienie szybko skieruje człowieka do tego, iż zacznie on osądzać, co w Biblii jest do przyjęcia, a co nie jest, a to bardzo niebezpieczna postawa. Powinniśmy raczej podchodzić do Biblii z wiarą i uległością, a nie z krytycyzmem i zwątpieniem. Pycha, oszukiwanie samego siebie i zwątpienie prowadzą do oddalenia się od Boga i Biblii, a to z pewnością doprowadzi do nieposłuszeństwa, czyli niechęci do podążania za objawioną wolą Boga. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się sprzeciwić przekonaniu, jakie uzyskałeś w wyniku czytania Biblii? Słowo Boże wskazywało ci właściwy kierunek postępowania, ale ty wolałeś obrać inny. Co się stało i czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Czwartek, 7 maja. Dlaczego interpretacja Biblii jest ważna? Przeczytaj Księgę Nehemiasza 8:1-3. I 8. Dlaczego wyraźne zrozumienie Pisma Świętego jest tak ważne dla nas nie tylko osobiście, ale także i dla całego Kościoła? Księga Nehemiasza 8:1-3 i 8. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł Księgę Zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Najważniejszym zagadnieniem w Biblii jest kwestia zbawienia i tego, jak jesteśmy zbawieni. Co innego mogłoby się liczyć na dłuższą metę? Jezus zapytał nas, co dobrego zyskalibyśmy, gdybyśmy nawet zdobyli cały świat, ale zatracili samych siebie. Jednak poznanie tego, co Biblia uczy o zbawieniu, zależy w znacznym stopniu od jej interpretacji. Jeśli nieprawidłowo podchodzimy do Biblii i błędnie ją interpretujemy, prawdopodobnie dojdziemy do fałszywych wniosków nie tylko w kwestii zrozumienia zbawienia, ale także wszystkiego innego, czego naucza Biblia. Już w czasach apostołów teologiczne błędy zakradały się do Kościoła, niewątpliwie wskutek fałszywych interpretacji Pisma Świętego. Przeczytaj drugi list Piotra 3:15-16. Co Piotr mówi nam o znaczeniu poprawnej interpretacji Pisma Świętego? Drugi list Piotra 3:15-16. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Jeśli prawdziwie jesteśmy ludem księgi pragnącym żyć zgodnie z Biblią i tylko Biblią, nie posiadamy innych autorytatywnych źródeł takich jak tradycja, kredo czy urząd nauczycielski Kościoła, mających służyć interpretacji Biblii, to kwestia poprawnej hermeneutyki biblijnej jest niezwykle doniosła, gdyż mamy tylko Biblię, która może nam powiedzieć, w co powinniśmy wierzyć i jak powinniśmy żyć. Kwestia interpretacji Pisma Świętego jest istotna dla teologicznego i misyjnego zdrowia Kościoła. Bez poprawnej interpretacji Biblii nie może być jedności zasad wiary i nauczania, a zatem niemożliwa też jest jedność Kościoła i prowadzenie naszej misji. Zła i wypaczona teologia nieuchronnie prowadzi do niedostatecznej i wypaczonej misji. W końcu, jeśli mamy przesłanie dla świata, ale nie mamy pewności co do znaczenia tego przesłania, to czy możemy skutecznie głosić to przesłanie ludziom, którzy muszą je usłyszeć? Przeczytaj poselstwo trzech aniołów zawarte w objawieniu Jana 14:6-12. Jakie zagadnienia teologiczne są w nim poruszone i dlaczego ich prawidłowe zrozumienie jest tak ważne w naszej misji? Objawienie Jana 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty, a trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Piątek, 8 maja. Do dalszego studium. Podczas studiowania Słowa Bożego odłóżcie na bok swoje z góry ustalone opinie oraz odziedziczone i wyrobione poglądy. Nigdy nie dotrzecie do prawdy, jeśli studiujecie Pismo Święte tylko po to, by znaleźć potwierdzenie dla swoich poglądów. Zostawcie je u drzwi i ze skruszonym sercem wejdźcie, by słuchać, co Pan ma wam do powiedzenia. Gdy pokorny poszukiwacz prawdy siedzi u stóp Chrystusa i uczy się od Niego, Słowo daje mu zrozumienie. Tym, którzy wydają się sobie zbyt mądrzy, by studiować Biblię, Chrystus mówi: musicie się stać cisi i pokornego serca, jeśli pragniecie stać się mądrymi ku zbawieniu. Nie czytajcie słowa w świetle wcześniejszych opinii, ale umysłem wolnym od uprzedzeń badajcie je uważnie i z modlitwą. Jeśli czytając, nabierzecie przekonania i zobaczycie, że wasze opinie nie są zgodne ze słowem, nie usiłujcie dopasować słowa do waszych poglądów. Dostosujcie je raczej do słowa. Nie pozwólcie, by to, w co wierzyliście i co praktykowaliście w przeszłości, panowało nad waszym zrozumieniem. Otwórzcie oczy umysłu, by patrzeć na cudowne prawdy prawa Bożego. Dowiadujcie się, co jest napisane, a potem stójcie mocno na wiecznej skale. Pytania do dyskusji. 1. Jak nasz światopogląd, nasze wykształcenie i nasza kultura wpływają na naszą interpretację Pisma Świętego? Dlaczego ważne jest to, byśmy byli świadomi zewnętrznych wpływów, które nieuchronnie wnosimy w naszą interpretację Biblii? 2. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, iż jesteśmy grzeszni i znajdujemy się pod negatywnym wpływem grzechu. W jaki sposób grzech wpływa na to, jak czytamy Biblię? Jak grzech działa na nas, sprawiając, że błędnie interpretujemy Słowo Boże? Na przykład, jak pragnienie czynienia czegoś, co Biblia potępia, skłania nas do czytania Biblii w wypaczony sposób? Jak jeszcze grzech może wpływać na to, jak interpretujemy Pismo Święte? 3. Jak lepsze zrozumienie kultury panującej w czasach biblijnych pomaga nam też lepiej pojmować niektóre części Pisma Świętego? Podaj kilka przykładów.